że przyjdzie sąd. I wiecie, Biblia mówi, że Bóg jest ogniem trawiącym. Że bezbożny w zgromadzeniu świętych się nie ostoi, bo on jest ogniem trawiącym. Ja chcę wam powiedzieć, że jeżeli życie by było nasze takie jak Lota, że w sercu byśmy, wiecie, milczeli, gdzie jest napisane, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu, prawda, od sądu, to chcę powiedzieć taką jedną rzecz. Żeby nasze życie nie skończyło się tak jak Lotta w duchowej rzeczywistości, bo to będzie straszniejsze. Kiedyś staniemy przed Bogiem i On może okazać się, wiecie, ogniem miłości dla nas, ciepła, radości i przyjścia swojego, a może okazać się, wiecie, ogniem sądu. Że to wszystko, na czym budowaliśmy, wiecie, to wszystko, co za sobą tam wnieśliśmy do tego nieba, to będzie wszystko spalone. I będziemy stali goli i nadzy i tylko w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa staniemy. W szatach Jego sprawiedliwości. Tylko dlatego będziemy zbawieni, ale wewnątrz spłoniemy. Wiecie, wstyd. Ja nie chciałbym nigdy tak stanąć przed Bogiem, żeby Bóg mnie zachował. I wstydzić się, wiecie, nie tylko przed Bogiem, ale aniołami, co moje życie. Wiecie, stać tak jak nagi, dosłownie nagi. Wyobraźcie, że stoicie nadzy, wielki tłum jest i wszystko zostaje pokazane, wasze życie. Jakie ono było? Spłonąć można. Spłonąć można żywcem. I jak przez ogień. I potem, wiecie, w całej wieczności, całą wieczność żyć w takiej świadomości, że w taki sposób wszedłem do nieba. Co jest straszne. Jestem. Rzeczywistość jest Boża. Nie ma grzechu. Ale ja jestem żebrak w Królestwie Bożym. Nie głoduję. To jest pokarm Boży. Nie cierpię chorób. Nie ma smutków. Ale moje skarby i moje bogactwo, które tam mamy gromadzić. I chcę wam powiedzieć też taką rzecz, że Lot jest taką osobą, na której Bóg pokazał, że bogactwo może być bardzo trudną próbą do zrealizowania w życiu chrześcijanina. Wiecie, jak Mojżesz, przepraszam, Abraham rozdzielał się z Lotem, bo oni razem byli, to oni mieli tyle bogactwa, mieli tyle wołów, osłów, niewolników, wszystkiego, że ziemia nie mogła ich pomieścić. I Abraham mówi, rozdzielmy się, żeby nasi słudzy się nie kłócili. I mówi, słuchaj, ty do Lota, ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, wybieraj. I on zobaczył te zielone połacie, wiecie, te łąki, pola, to wszystko. Tam, gdzie można się rozwijać, tam, gdzie, wiecie, prosperity, no nie? Bogactwo. I dobrze zrobił, rozsądnie. Dobrze zrobił. Poszedł tam. I Bóg mu pobłogosławił, ale te łąki, one aż do Sodomy tam, wiecie, trwały. I on rozbija swoje namioty aż do Sodomy, czyli w pewnym momencie chodził na krawędzi Sodomy. A potem już zamieszkał w Sodomie. I nic tutaj nie byłoby złego, ale chcę wam zobaczyć, byście zobaczyli obraz, który zaczął dobrze człowieka. Miał bogactwo, miał wszystko. A wiecie, Biblia, potem dalej, jak jest opisane, jak aniołowie go wyprowadzali, to wiecie co, oni nie wyprowadzili żadnego osła, żadnego wielbłąda, żadnego niewolnika. Oni wzięli jego za ręce, jego żonę i dzieci i wyprowadzili na siłę stamtąd, wiecie? I to wszystko spłonęło. I takiego człowieka bogatego, wiecie, widzimy w pewnym momencie, wiecie gdzie? Nie w mieście. Siedzi w pieczarze. Siedzi w górach. Boi się. Zamęknionego, który nie zna Boga. Siedzi się w pieczarze, bo się boi innych ludzi. Żeby nie spadł znowu sąd jakiś. Wiecie, siedzi sam. Nie ma tam ludzi. Jego córki nie mają mężów. Nie mogą wyjść za mąż. Siedzi sam. Bez żadnego wołu, osła. Biedny. Nic nie ma. Wiecie, wszystko... Sąd wziął. Jak to ludzie mówią, diabli zabrali. I zwalają na diabła. A tak naprawdę to jest sąd. Gdyby nie pasał tych wołów tam, poszedł sobie gdzie i miał to wszystko. Gdyby on tam nie milczał, zrobił jakieś kroki, wyszedł tam, to wiecie, powiedziane jest, wyjdźcie. Wyjdźcie. On tam nie mógł już siedzieć. A jak siedział, to żeby przynajmniej nie milczał. To by sami go wynieśli. I lepiej by zyskał na tym. Wiecie, to nie wszystko. To nie jest najgorsze, co spotkało jego. To jest początek tego, jego konsekwencji siedzenia tam. Ja chcę, byśmy spojrzeli na jego rodzinę. Wiecie, straty finansowe, nasze wewnętrzne straty naszego postępowania, to jest pół biedy. Ale cała bieda to jest nasza rodzina. Spójrzmy na jego żonę i spójrzmy na jego córki. Aniołowie, jak już kiedyś mówiłem, nie chcieli tam wejść do tego domu. Oni woleli siedzieć przed domem, bo on siłą ich wciągnął tam. Być może wiedzieli, jakie są stosunki. W każdym razie wyprawił im ucztę z chlebem dla bidaków, bo to były prześniki. To był chleb nędzarzy, który Izrael spożywał po tym, jak wyszli z Egiptu, żeby pamiętali o tym. Chleb nędzy, prześniki. On to im upiekł i to była wieczerza, to była uczta. I tam nie widzimy, żeby były jego córki, żeby była jego żona w tym. Wiecie, dalej czytamy o tym, że wiecie, on taki był, wiecie, gorliwy i posłuszny Słowu Bożemu, że jak Bóg mu przyszedł i powiedział, że słuchaj, wyjdź stąd, bo zaraz będzie sąd, żeby tak, wiecie, zareagował ten Noe, jak Bóg mu powiedział, słuchaj, buduj arkę, bo będzie potop. Gdyby on tak zareagował, jak tutaj Lot, wiecie, nie przeżyłby, nigdy nie wybudował tej arki. On posłusznie, zobaczcie, przyszło słowo, zaczął budować. Przez wiarę, nigdy też nie padał do tej pory, najprawdopodobniej. Budował i został uratowany. A wiecie, Lot, on się ociągał, tam jest napisane, bo ci mężowie i jego córek nie wierzyli w to, że coś będzie powiedzieli, że no, żartuje, coś mu się pomyliło, bo wiadomo, no. Ale on już się sam ociągał i jak aniołowie widzieli, że czas się zbliża, że już mija noc, że niedługo wschód będzie, że musi to nastać, wzięli ich na siłę, wiecie, nie pytali się już ich. No taki uparty, jak nie wiem. I go wzięli, wyprowadzili i mówi, słuchaj, uciekaj, uciekaj w góry. Chodzi o twoje życie. I on mówi, nie, panie, nie zdążymy uciec. Daj nam, tutaj jest miasto, my się schronimy w nim. I Bóg mówi, słuchaj, i w tym względzie mam na ciebie baczenie. I w tym cię wysłucham. Bo Bogu zależało, by go ocalić. Wiecie? I przez jednego sprawiedliwego z jego rodziną miasto tamto ocalało. Jedno miasto. Całe ocalało przez tego człowieka, żeby mógł się tam schronić. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg tak miłuje człowieka, że nawet, zobaczcie, plany zmienia. Jedno miasto, jedno jedyne z okręgu ocalało. Wszystko zginęło. Ale on się tam bał mieszkać. I żona jego, zobaczmy na jej serce, ono było tam, ono było powiedziane, nie odwracajcie się, biegnijcie, uciekajcie. Ale ona, jej serce, wiecie, tam było. I została tym słupem soli. Stała się słupem soli. Takie było serce żony. Ono było tam. A chcę wam powiedzieć, byśmy zobaczyli, jakie jest serce jego córek. Wiecie, gdy on był wtedy w tym mieście, to uciekł do innej krainy, w góry, tak jak mu aniołowie powiedzieli. Zamieszkał w jaskini z dwoma córkami swoimi. Tam nie było mężczyzn, tam nie było ludzi, widać. I wiecie, może przeczytajmy to sobie, żebym ja już nie był taki gołosłowny. Trzynasty rozdział pierwszej Mojżeszowej. Nie, to chyba nie jest 13. 19, tak to jest dalej. Chciałbym przeczytać właśnie od wersetu 19 rozdział od 31 wersetu w 19 rozdziale, tam w tym miejscu. Wtedy rzekła starsza do młodszej, ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami, według zwyczaju całej ziemi. Pójdźmy, upójmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca swego winem tej nocy, a starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. i potem już może nie będę czytał, następna zrobiła to samo. Zobaczcie, strach i lęk. Strach i lęk Lotta o swoje życie sprawiła, że się stał nieczuły na potrzeby swoich córek. Przecież potrzebowały mężów. A on się izolował. I one sobie wzięły, wiecie, ster w swoje ręce. Tak często bywa. Jak dzieci dzisiaj widzą, wiecie, w tym świecie, że rodzice nie nadążają za postępem tak zwanej cywilizacji dzisiejszej, to biorą ręce swoje, dzieła swoje ręce. I rodzicom, wiecie, to się podoba, że nasze dzieci są takie nowoczesne. One nadążają za wszelkimi trendami dzisiejszej społeczności, no nie? One są takie mądre, wiedzą tyle, co my nie wiemy. I powierzają, wiecie, zawierzają dzieciom swój dom. I zamiast oni wychowywać dzieci, to wiecie, to dzieci rodziców wychowują. Ja to widzę. Naprawdę. To jest straszne. Ja to widzę w swoim domu, moich rodziców, mojej siostry. I jeszcze wiem, że się szczycę tym, że wiecie, że ona, to dziecko jest, wiecie, no, na topie. Jest taka, sobie daje zaradna, daje rady i w ogóle. I to jest na rękę, tak wiecie. I córki Lotta wzięły z obrót roboty w swoje ręce. I wiecie, wyszło ich morale. Trzy rzeczy. Pierwsze. Upoiły z premedytacją ojca. Upiły. Dwa razy. Dwa. Odkryły jego nagość. A trzy to było kazirodztwo. Obcowanie swoim ojcem. Trzy rzeczy. Antymoralne. Żywcem wzięte z Sodomy. One tam żyły. To było dla nich problem moralny. Wiecie, ta sama sytuacja. Noe, jak wyszedł z arki, był powiedziany rolnikiem. I upił się winem. I wiecie, nie dlatego, że był pijakiem i alkoholikiem, tylko dlatego, że nastąpiły zmiany klimatyczne. Powstała fermentacja. Wiecie, wino kiedyś nie było sfermentowane. Było tak jak sok. Ale później, gdy zmienił się klimat, tak naukowo to było, prawda, mówione. Tak nauka mówi, taka chrześcijańska nauka. To się klimat na ziemi zmienił. Można o tym poczytać sobie więcej. Ale klimat się zmienił. I od tamtej pory wino zaczęło fermentować. Czyli już oddziaływać na umysł. I wiecie, no najprawdopodobniej nieświadomie wziął, wypił zepsutego soku, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Wypił go dużo. I ponieważ nigdy tego nie pił, to zadziałało. Zasnął. Normalnie, tak jak alkohol dzisiaj. I leżał nagi, wiecie. I wszedł jego syn, Ham bodajże, ojciec Kanaana. Wszedł, spojrzał, wyszedł i powiedział swoim braciom. Wiecie, nie jest powiedziane, że on się nabijał, natrząsał z ojca, że leży nagi, tylko że powiedział, wiecie, że widział go nagiego, że ojciec się leży tam, upił. I wiecie, chcę, byście zwrócili, to jest napisane w 13 rozdziale 1 Mojżeszowej, jak będziecie kiedyś czytać. To chcę wam powiedzieć jedną rzecz na temat nagości. Bo na temat nagości. Jaki był stosunek mężów Bożych do nagości? Słuchajcie, jego bracia weszli tyłem z narzutem, żeby ojca nakryć, żeby nie widzieć jego nagości. Nie wiedzieli, co to znaczy nagość, odsłaniać czyjąś. A Noe, jak się obudził i dowiedział się, co uczynił Ham, to przeklął go. Przeklął jego potomstwo. Przeklął. Oni głęboko wiedzieli, byli świadomi, co to znaczy odkryć nagość człowieka. Oni głęboko wiedzieli, że nagość, świadomość nagości jest, wiecie, jest połączona z grzechem. To tak jak grzech człowieka odkryć. Szczycić się nagością to jest tak, jak się obnażać duchowo grzechem swoim. To jest tak głęboko powiązane. Jak Adam i Ewa zgrzeszyli, to wiecie, umarli w tym momencie, gdy zjedli jabłko. Przepraszam, jabłko. Owoc, prawda? Jabłko to jest według niektórych. Ale tam jabłka nie było. Tylko owoc poznania dobra i zła. Wiecie, to oni umarli w tym momencie. Nie po iluś tam latach, jak już zeszli jako proch, wiecie, w ziemię. Nie, od razu, bo Bóg od nich odstąpił. Duch Święty. I poczuli się, że są nadzy. Oni wtedy umarli dla Boga. właśnie zostali oddzieleni od Boga duchowo. I oni w tym momencie umarli. To było tragiczniejsze niż ta śmierć potem fizyczna. I ta, wiecie, nagość, świadomość nagości duchowej i cielesnej to są tak zazębione, że one są objawem, wiecie, grzechu. I w tych osobach, w tych córkach tego Lotta to było, wiecie, zamydlone. One żyły w Sodomie. Cóż to jest? Odsłonić nagość ojca? Cóż to jest takiego? Odsłonić jego nagość. I wiecie, dzisiaj jest podobnie. Zobaczcie, diabeł odsłania nagość. On wmawia ludziom, że to jest nic złego. I zobaczcie na ubrania, wcięcia, dekolty, jakieś rozporki, bikini na plaży, topless, no wiecie, to wszystko zwyczajowe, taka kultura, taką mamy, no nie? Sodomicka, że tak powiem. To jest normalne. I wiecie, jeżeli by wzięli człowieka i zdjęli z niego szaty od razu, gołego go postawili, to by się wstydził. Ale jeżeli przez kilkadziesiąt lat by nożyczkami mu obcinali po centymetrze, tak wiecie, tak dół, góra, dziurki wycinali, no to z czasem staną, no, nagi, ale wiecie, w nitki na przykład, nie? I tak bikini ma. Generalnie chyba nitkę tam z tyłu, tak sznurek. Nie wiem. I tak diabeł robi, wiecie, tak działa. To jest metoda żaby ugotowanej. Od na przykład 20 stopni Celsjusza woda. Pływa sobie żaba, woda, temperatura rośnie, wiecie, ona nie ucieknie, bo się do temperatury przystosowuje, a że się będzie ugotowana. Zginie. I wiecie, obraz sodomicki, ja chcę wam i sobie naświetlić, wiecie, co nas czeka, jeżeli my będziemy właśnie tak żyli. Co czeka naszą rodzinę? I nie dziwne, że właśnie, wiecie, im dalej pokolenie, to ono zamiast być bliżej Boga, to jest dalej. To jest dalej od Boga. I to jest tragiczne. I wiecie, chcę wam powiedzieć, że mnie najbardziej boli jedna rzecz. Wiecie, ja to, o czym mówię, chcę powiedzieć, że ja słyszałem to z ust kaznodziei. Człowieka, który mówił do ludzi jako kaznodzieja. On mówił takie słowa, że nagość nie jest czymś złym. Ja jestem przerażony tym. I to mnie tak dotknęło, że coś strasznego. Wiecie, on takiego coś powiedział. Jeżeli wy chcecie sobie iść do sauny, prawda, tam z kimś, nie ma, to nie jest złe. Jeżeli chcecie sobie po plaży pochodzić, tam, wiecie, nie jest nic złe. W rodzinie ojciec, matka, rodzina, nagość, to nie jest źle. I wiecie, udowadniał na podstawie Słowa Bożego. Ja byłem przerażony. Siedziałem jako oszołomiony, ale jak wyszliśmy z żoną moją, bo ona tam była, wiecie, jak sobie to przytrawiłem, to już ludzie, no, na jakim świecie ja żyję, prawda? Zresztą się to co, no to te gazety pornograficzne, to nagość, no to nie jest złe, no w sumie, prawda? Ale wiecie co, ten człowiek udowadniał na podstawie Biblii, że to wszystko jest dobre, a wiecie co na końcu powiedział? On powiedział, jeżeli wy chcecie, to idźcie, ale ja nie pójdę. Czyli on się odwołał do początku, bo on się wstydzi. Raz, że jest kaznodzieją. Dwa, że ma wstyd. Bóg zasadził w nas coś normalnego. Że nagość jest zła. Wiecie, innych naucza, że to jest dobre. Takich ludzi, wiecie, co przyszli nawet ze świata tak posłuchać. Ale sam mówi tak naprawdę, że to jest złe. No, ja byłem wstrząśnięty do głębi. Wiecie, strach wpaść w ręce Boga żywego. Naprawdę. I wiecie, Bóg w swoim miłosierdziu, już będę kończył, wiecie, daje miłość. Wiecie, okrywa grzechy. Wiecie, najpierw zginęły zwierzęta, oni okryli się skórami. Grzech człowieka został zakryty fizycznie. Także na zewnątrz tego nie było widać jego grzechu. Bóg nie chce, wiecie, nie jest tak jak człowiek, żeby sycić się hańbą czyjąś, oczy swoje. wystawiać to na pokaz, ale chce zakryć, wiecie, zakryć zło czyjeś. On nie obnaża i nie pokazuje, macie ludzie, patrzcie, jak ktoś tam zgrzeszył, ale chce to zakryć. I fizycznie zakrył to. Ale wiecie, fizycznie my nie widzimy czyjejś nagości, ale wiecie, Bóg duchowo widzi czyjąś nagość, czyli grzech. I Bóg zatroszczył się, wiecie, żeby okryć nagość duchową też. A wiecie, co jest pierwszym szatą naszą? To jest ta, która odstąpiła od Adama. To jest on sam, Bóg. Ja już tego nie będę czytał. W jednej księdze jest tak pięknie to opisane. Miłość Boga do Izraela, jak on mówi, jak spotyka niewiastę, właściwie dziecko, płód poroniony, który jest nagi, chory, okrwawiony, tylko co się począł. Ale Bóg rzekł, żyj i dorastaj. A potem mówi, jak już ta kobieta, wiecie, bo to była kobieta, dorosła do wymiarów, stała się dojrzała, miała kształty i zobaczył, że jest już dojrzała, mówi, nastał czas miłości. Teraz ja przykryję cię, okrył swoją szatą, czyli złączył się sam. Nastał czas miłości. On wziął ją, oczyścił ją z wszelkiego nieczystości, założył jej nowe szaty, potem nałożył jej szaty królewskie, wiecie, godności królewskiej. Ale na koniec, wiecie, co ona wzgardziła nim i poszła za innymi. I powiedział, że o, ponieważ tak uczyniłaś, to ja twoje szaty poły rzucę ci na twarz. Twoją nagość wszyscy zobaczą. Twój grzech inaczej. Nie? Taka historia. I wiecie, gdy człowiek rodzi się na nowo, to przy oblekach Chrystusa, jest powiedziane, przy oblekliście Chrystusa, wiecie, samego Boga, to ten, który odstąpił w raju, on przy oblekach kogoś okrywa swoją szatą i sam staje się okryciem duchowym człowieka. Że on nie jest nagi, wiecie, sam Bóg. Biblia dalej mówi o szacie sprawiedliwości Chrystusa. Jeśli ktoś wam mówi, że jesteś niesprawiedliwy, a jesteśmy, to sprawiedliwość Chrystusa zakrywa naszą niesprawiedliwość, tą fizyczną. Następna szata, która jest założona. Jest szata, o której Biblia mówi, godności kapłańskiej i królewskiej, wiecie, następne ubranie, które okrywa grzeszny stan człowieka. Kapłanami, dziećmi Bożymi jesteśmy. I to jest następna szata. A ostatnia szata, wiecie, to jest lśniący bisior. Szata weselna, który jest, jak Biblia mówi, to są dobre, sprawiedliwe uczynki. Wiecie, jak człowiek nagi jest, jego uczynki są złe, jest goły, ale Bóg mówi, ja ci nałożę szatę, przygotowałem ci uczynki, abyś je pełnił, dobre uczynki. Jest to twoja szata, która ukrywa twoją nagość. Bóg okrywa nagość człowieka. Wiecie, Chrystus, słyszeliście o tym filmie, nie wiem jak tam jest pokazane, czy on był nagi, czy nie, ale jak ja czytałem książkę Magdałela, wiecie, tam ludzi nago krzyżowano. Chrystus był odziany z szat. Przeżył hańbę grzechów i podejrzewam, że przeżył to aż do nagości. Aż tak był zhańbiony. I to jest związane z grzechem. I wiecie, i Bóg naprawdę przyobleka nas w szaty, okrywa naszą nagość. Wiecie, On zatroszczył się o to. Miłujmy Go, bo On to uczynił, aby ten grzech nasz stan zakryć. Wiecie, to jest niesamowite, co On uczynił dla nas. Po pierwsze fizycznie, po drugie duchowo. I będąc świadomym